Król węży. Dawno temu, kiedy Anga panował w kraju Anga, a Magada w kraju Magada, ich zwalczające się królestwa dzieliła rzeka Kampa. W głębinie rzeki żył wielki król węży, zwany Kampeya, wraz z 16 000 swych poddanych. Wojny kończyły się tym, że czasami król Magada zajmował część terytorium Anga, a czasami król Anga zajmował część terytorium Magada. Pewnego razu król Magada przegrał bitwę i uciekając konno przed nastającą na jego życie nieprzyjacielską armią, dotarł nad wezbraną rzekę. Lepiej umrzeć w falach rzeki, niż zostać pokonanym przez wroga, pomyślał. Spiął konia ostrogą i skoczył do skłębionej wody. Na dnie rzeki król węży Kampeya zbudował wspaniały pałac z drogocennych kamieni. Dno było usłane drobnymi jak piasek ziarenkami złota i srebra. Rosły tam ognisto-czerwone drzewa bujnego koralowca, obwieszone klejnotami, diamentami, rubinami, szmaragdami i perłami. Tego dnia król Kampeya wypoczywał w przepychu swego okazałego pałacu. Muzycy przygrywali mu na instrumentach ze złota i kryształu. Wężowe panny kołysały się przed nim w rytm muzyki. Nagle muzycy przerwali grę. Tancerki zastygły w bezruchu. Król Kampeya uniósł głowę i zobaczył nad sobą jeźdźca, który rzuciwszy się w falę, walczył z silnym prądem, a potem powoli zaczął opadać na dno. Królowi spodobała się jego szlachetna twarz, i poczuł do niego sympatię. Otoczył ochroną jeźdźca i konia, aby bezpiecznie osiedli na dnie rzeki. Wstał z tronu i proponując nieznajomemu swoje miejsce, rzekł. Niczego się nie obawiaj, przyjacielu. Mam na względzie jedynie twoje dobro. Powiedz mi, kim jesteś i dlaczego przybyłeś do mojego królestwa? Król Magada opowiedział mu o swoich kłopotach i usłyszał w odpowiedzi. Nie martw się, wielki królu. Obiecuję ci, że będziesz władcą obydwu królestw. Przez 7 dni król Magada przebywał w podwodnym pałacu jako honorowy gość. Wreszcie opuścił głębiny i chroniony przed niebezpieczeństwem mocą króla węży ponownie stoczył bitwę z królem Angą i tym razem pokonał go. W ten sposób został władcą obydwu królestw i położył kres ciągłym wojnom. Rządził sprawiedliwie i mądrze, ustanawiając pokój wtarganym walkami kraju. Od tego czasu wielka przyjaźń łączyła króla ludzi i króla węży, Kampeye, jego dobroczyńcę. Władca połączonych królestw, Anga i Magada, kazał zbudować na brzegu rzeki mały pałac ze złota i klejnotów. Co roku składał tam dary królowi węży, któremu zawdzięczał życie. I każdego roku, o tej samej porze, król węży, otoczony tłumem poddanych, przyjmował ludzką postać i wynurzał się z głębin, pokazując zebranym na brzegu ludziom przepych swego dworu. W owym czasie Budda odrodził się jako najstarszy syn w pewnej rodzinie biedaków. Co roku wraz z rzeszą ludzi przychodził nad rzekę, by być świadkiem składania darów i przybycia króla węży. Pewnego razu, widząc jego bogactwo i przepych, zapragnął prowadzić takie właśnie życie. Wkrótce potem, wciąż przepełniony pragnieniem królewskiego życia, zachorował i umarł. W tym samym czasie zmarł też król węży Kampeya. Ponieważ w owym życiu Budda był zawsze prawym i miłosiernym człowiekiem, spełniło się jego pragnienie, które zachował w umyśle aż do śmierci. Odrodził się jako nowy król węży w głębinach rzeki Kampy. Kiedy tylko otworzył oczy, zobaczył, że leży wyciągnięty na złotej kanapie, a jego potężne ciało pokrywa lśniąca skóra. Pomyślał wtedy, byłem człowiekiem i spełniłem tyle dobrych uczynków, ile jest ziaren ryżu w spichrzu, a mimo to odrodziłem się jako wąż. Choć zyskałem bogactwo, Byłem głupcem, że zszedłem z drogi cnoty. I mimo, że widział wokół siebie samą świetność i przepych, ogarnął go smutek. Jedna z panien wężowego dworu, Sumana, rozpoznała w nim Buddę i wykrzyknęła radośnie: narodził się wśród nas wielki Bóg, na pewno sam Szakra. Niezwykła jest moc i piękno nowego króla. I wtedy zbliżyły się wszystkie węże i kłaniając się Buddzie, uczciły go taką muzyką, jakiej nigdy dotychczas nie słyszał, nawet w snach. Była tak piękna i radosna, że rozwiała jego przygnębienie. Przestał się smucić, że jest wężem i zasiadł na tronie we wspaniałych królewskich szatach. Potem wziął za żonę pannę Sumanę i mądrze rządził swoim państwem. Nie upłynęło jednak wiele czasu, kiedy przyszła mu do głowy taka myśl. Choć żyję teraz w świetności i przepychu, jako król węży, jednak daleki jestem od poznania najwyższej prawdy. Lepiej już być człowiekiem pozbawionym bogactwa i władzy, jakim byłem kiedyś, i iść drogą prawdy, niż mieszkać w dobrobycie na dnie rzeki. To nie jest prawdziwa wolność. Muszę pracować nad sobą, żeby odzyskać ludzką postać. Od tej chwili raz w tygodniu pościł przez cały dzień, żeby poprzez kształtowanie swej woli i charakteru ponownie odrodzić się w ludzkim ciele. Po jakimś czasie stwierdził, że zadanie, które sobie wyznaczył, jest zbyt łatwe. Jego życie było tak wygodne, pełne bogactwa i przyjemności, że zapragnął stawić czoło trudniejszym wyzwaniom. Postanowił więc, że raz w miesiącu opuści podwodne królestwo i uda się do świata ludzi. A tam, dopóki widać będzie na niebie półksiężyc, dochowa ślubów postu i powstrzymywania się od stosowania przemocy. Niezależnie od tego, co by mu się przytrafiło, nie użyje siły przeciwko drugiej istocie. Wyznaczonego dnia wyszedł na brzeg rzeki i przybierając postać kapturowego węża o srebrzystym ciele, zwinął się w kłębek na mrowisku przy drodze. Niech moją skórę wezmą ci, którzy jej pragną, powiedział. Niech znajdą mnie ci, którzy chcą mieć tańczącego węża i pokazywać go w miastach za pieniądze. Niech pokąsają mnie mrówki, jeśli tak im się podoba. Choć jestem bardzo silny, nie skrzywdzę żadnej żywej istoty. I zniżając łeb, potulnie ułożył się na kopcu. Przechodzący ludzie, widząc silnego duchem zwiniętego w kłębek na mrowisku, nie wyrządzali mu jednak krzywdy, tylko ofiarowywali kwiaty i wonności. Po pewnym czasie wieśniacy, widząc, że regularnie wraca tam w połowie każdego miesiąca, zbudowali mu nad mrowiskiem chatkę z materiału. Wysypali legowisko miałkim piaskiem i wciąż ofiarowywali mu kwiaty i wonności. I tak Budda z łatwością dochowywał ślubowań. Któregoś dnia jego żona Sumana powiedziała do niego: mój panie, świat ludzi pełen jest niebezpieczeństw. Kiedy przebywasz tam, z dala od swego królestwa, chciałabym, żebyś dawał mi jakiś znak, czy dobrze się miewasz, czy też trapią cię kłopoty. Wtedy Budda zaprowadził ją nad przezroczystą sadzawkę w podwodnym ogrodzie i rzekł: spójrz w tę przejrzystą wodę, Sumano. Jeśli ktokolwiek wyrządzi mi krzywdę, woda się zmąci. Jeśli porwie mnie w swych szponach skrzydlaty bóg Garuda, woda wyschnie. Jeśli złapie mnie zaklinacz węży, woda zamieni się w krew. W ten sposób będziesz wiedziała, jak mi się wiedzie, nawet gdy będę daleko stąd. Zadowoliło to Sumanę. Wkrótce potem Budda znowu opuścił podwodne królestwo i udał się do mrowiska. W tym właśnie czasie z miasta zwanego Takkashila wracał młody bramin, który przebywał tam, aby nauczyć się potężnego zaklęcia. Przechodząc przez wioskę, zasłyszał opowieści o wielkim wężu i pomyślał: ciekawe, czy potrafię go zaczarować? Jeśli tak, to zmuszę go, żeby był mi posłuszny. Zdobędę majątek, każąc mu tańczyć na pokazach w miastach i wioskach. Bramin zebrał odpowiednie zioła, udał się do silnego duchem i wymówił zaklęcie. Kiedy Budda je usłyszał, poczuł, jakby każde słowo rozsadzało mu głowę. Huczało mu w niej tak, jakby ktoś zdzielił go pałką. Podniósł łeb i rozwinął swój kaptur, raz po raz wysuwając i cofając język. Kiedy zobaczył stojącego obok zaklinacza wężów, pomyślał: mógłbym go zdmuchnąć najlżejszym oddechem. On nie wie, jaki jestem silny. Złożyłem jednak ślubowanie i nie zrobię mu krzywdy. Zwinął kaptur i złożył gładką, pokrytą łuskami głowę na piaszczystej ziemi. Bramin żuł przez chwilę zioła i wypluł je na łeb wielkiego węża. Natychmiast zrobił się w tym miejscu piekący pęcherz. Powtarzając słowa zaklęcia, wtarł zioła w ręce, złapał za zwoje ciała Buddy i rozciągnął je na ziemi na całą długość. Rozdwojonym na końcu kijem przydusił łeb silnego duchem do ziemi i okładał go pałką po bokach i po plecach. Potem wypluł resztę ziół prosto w paszczę węża, aż wypełniła się krwią. Wężu, jestem teraz twoim panem, powiedział. Jeśli nie będziesz mnie słuchał, spotka cię coś jeszcze gorszego. Po czym złapał króla węży za głowę i wcisnął go do wiklinowego kosza, tłamsząc go i ugniatając i sprawiając mu wiele bólu. Potem poszedł z nim do sąsiedniej wioski i tam przy pomocy zaklęcia kazał mu tańczyć ku uciesze tłumów. Widzowie szaleli z zachwytu. Choć byli zwykłymi wieśniakami, rzucali braminowi monety i kosztowności. Aż na koniec występu uzbierał 1000 rupii. Dlaczego tak mu się powiodło? Ponieważ żaden z widzów nigdy dotąd nie widział węża, który tak wspaniale tańczy. Silny duchem rozłożył kaptur i kołysał ciałem z takim wdziękiem i z taką szybkością, że wszystkim zdawało się, iż rysuje w powietrzu koła, kwadraty i kwiaty lotosu. Przy każdym ruchu głowy pojawiało się 10, 100, 1000 kapturów i 10, 100, 1000 wibrujących języków. Początkowo Bramin miał zamiar wypuścić węża, kiedy zarobi 1000 rupii. Ale widząc, jak łatwo może zdobyć wielkie bogactwo, zmienił zamiar. Skoro uzbierałem tyle pieniędzy w lichej wiosce, ileż mógłbym uzbierać w mieście, nie wspominając o królewskim dworze? Kupił więc furmankę, załadował na nią kosz z królem węży i ruszył dalej, odprowadzany przez tłum zachwyconych gapiów. Jeździł od miasta do miasta, wszędzie zbierając mnóstwo pieniędzy i cały czas kierował się w stronę pałacu króla Ugaseny, który panował wówczas w Benares. Podczas podróży król węży zachowywał ścisły post. Choć Bramin zabijał dla niego żaby, nie chciał ich zjadać, myśląc: jeśli zjem te żaby, aby zaspokoić głód, on zabije ich jeszcze więcej. Nie mogę na to pozwolić. Złożyłem przecież śluby. I odmawiał zjedzenia czegokolwiek. A Sumane, żonę króla węży, dręczył z każdym dniem coraz większy niepokój. Jej pan nie wracał. W końcu poszła nad przejrzystą sadzawkę, pełna obaw, czego się tam dowie, i spojrzała w głąb. Sadzawka była wypełniona czerwoną jak krew wodą. Zrozumiała, że jej pana schwytał zaklinacz wężów i natychmiast wyruszyła, aby go odszukać. Poszła do mrowiska i nikogo tam nie znalazła. Natomiast w pyle na gołej ziemi dostrzegła ślady walki. Przemieniła się w kobietę, piękną niczym świetlista bogini, i wzbiła się w powietrze. Widząc w dole jakąś wioskę, osiadła na polu i usłyszała, jak wieśniacy rozmawiają o cudownym tańcu węża i o podróży zaklinacza do Benares. Z płaczem poleciała do królewskiego pałacu. Brahmin zdążył już przybyć na dwór władcy Benares u Gaseny. Wszystko było przygotowane do występu króla węży. Tłum ludzi wypełniał nowo zbudowane galerie. Pełen oczekiwań król siedział na podwyższeniu usłanym purpurowymi kobiercami. Podwórzec został wysypany białym piaskiem, a na środku rozłożono piękny dywan. Brahmin podszedł do dywanu i postawił na nim kosz zdobiony szlachetnymi kamieniami. Uniósł wieko i wywołał węża zaklęciem. Silny duchem rozpoczął swój taniec. Jego giętkie ciało rysowało w powietrzu koła, kwadraty i kwiaty lotosu, a przy każdym ruchu głowy pojawiało się 10, 100, 1000 kapturów. Widzowie szaleli z zachwytu, wymachiwali chusteczkami, obrzucając tańczącego węża deszczem klejnotów. Ale taniec stawał się stopniowo coraz wolniejszy, aż w końcu cudowny wąż znieruchomiał. Widzowie wołali: tańcz dalej, królewski wężu, tańcz! Zdobyłeś nasze serca! Król też wykrzyknął: dlaczego ustałeś, wielki wężu? Tańcz dalej, czeka cię nagroda! Król węży tkwił jednak nieruchomo. Wyciągnąwszy swe ciało na całą długość i z powagą spoglądał w niebo. Wszyscy unieśli głowy, widzowie, Brahmin i król, i patrzyli zadziwieni. Wysoko nad ich głowami unosiła się w przestworzach lśniąca postać pięknej kobiety. Stała w promieniach złotego światła i płakała. Była to Sumana, która wreszcie odnalazła swego pana. Z oczu silnego duchem również popłynęły łzy. Z uczuciem wstydu wpełzł z powrotem do kosza, aby skryć się przed ludzkim wzrokiem. Król Ugasena zawołał: zapewne jesteś boginią. Ta świetlista piękność nie może być z tego świata. Powiedz, kim jesteś i dlaczego płaczesz? Z gniewu czy ze smutku? Nie jestem boginią, odpowiedziała Sumana, lecz królową węży. Płaczę i z gniewu, i ze smutku. Mój wielki pan, którego siła, tak jak u Szakry, króla bogów, dorównuje mocy ognia, mógłby jednym tchnieniem zniszczyć cały kraj i obrócić w proch twe miasto. A jednak godzi się na to, aby przed tobą tańczyć. Wielkie umiłowanie dobroci i siła ślubowania nie pozwalają mu gwałtem wyrwać się z niewoli. Jego ciało pokrywają rany i pęcherze. Jest tak wychudzony, że spod zapadających boków wystają kości. Mimo to w głębinach rzeki Kampy tysiące węży zwą go królem. Ten zaklinacz wężów zniewolił wielkiego władcę dla zysku. Nie wie, co uczynił. Ale ty, królu, który pragniesz zasłużyć się dobrymi uczynkami, czyż nie uwolnisz mego pana? Wciąż unosząc się w powietrzu, wypowiedziała te słowa. Tak jak sprawiedliwe serce nakazuje, wielki król wężowi wolność ofiaruje. Rozdając swe złoto i drogie kamienie, zyska dobre imię, chwałę i zbawienie. Król zastanowił się i odpowiedział: tak mi serce nakazuje, wolność wężowi daruję, rozdam złoto i kamienie, zyskam chwałę i zbawienie. Po czym zwrócił się do Brahmina i ofiarował mu najwspanialszego byka ze swego stada, 100 dorodnych krów, 100 skrzyń wypełnionych złotem i klejnotami, piękną księżniczkę za żonę oraz złoty tron w kształcie kwiatu lnu, wyłożony błękitnymi poduszkami z jedwabiu. Jeśli oswobodzisz świętego króla węży, powiedział, wszystko to będzie należało do ciebie. Zbyteczna jest twoja hojność, wielki królu. I tak zwrócę mu wolność, odparł bramin, dodając. Darów nie chcę, jaśnie panie, wąż znów wolny niech się stanie. Bym odkupił przewinienie, daj mi, wężu, przebaczenie. Następnie skłonił się przed silnym duchem, który wciąż leżał w koszu zwinięty w kłębek. Król węży wydostał się na zewnątrz i wpełzł do kielicha kwiatu, gdzie zrzucił swą wężową skórę i przemienił się w młodzieńca odzianego w lśniące złotem szaty. Stał tam piękny jak Bóg. Sumana spłynęła z przestworzy i stanęła obok niego. A wszyscy, którzy zebrali się owego dnia, aby zobaczyć tańczącego węża, radowali się wielce. A potem król Uggasena, Budda i Sumana udali się z całym przepychem majestatu w podróż do rzeki Kampy. Pozwól mi wyrazić jedno życzenie, o wielki, poprosił Uggasena. Zabierz mnie do swego podwodnego pałacu. Prośba została spełniona. Król wraz ze świtą, Buddą i Sumaną stąpili w głębinę. Uggasena, choć sam był wielkim władcą, nigdy przedtem nie widział takich wspaniałości i oniemiał z podziwu. W końcu spytał. O silny duchem, dlaczego porzuciłeś ten nieziemski przepych i wolałeś leżeć na mrowisku w przydrożnym pyle? Te bezmierne bogactwa są niczym w porównaniu ze skarbem, jakim jest urodzić się człowiekiem, odparł Budda. Urodziwszy się człowiekiem, można dojść do pełnego oświecenia. Dlatego tak się trudzę. Bogactwa, które tu widzisz, nie mają dla mnie znaczenia. Chętnie dam ci to wszystko. Wzgórza z pereł, gaje z ognisto-czerwonego koralu, drzewa obwieszone owocami z drogocennych kamieni, diamentów, szmaragdów, rubinów i szafirów, góry ze złota i jeziora ze srebra. Bierz, ile tylko zapragniesz i wykorzystaj dla dobra innych. Następnie rozkazał wężom napełnić niezliczone skrzynie skarbami przeznaczonymi dla Uggaseny, który powrócił do swego królestwa z mocnym postanowieniem, aby zawsze trzymać się drogi prawości. Król otrzymał w darze tyle złota, że wysypywało się z przeładowanych wozów podczas powrotnej podróży, barwiąc drogi i pola. Dlatego właśnie ziemia rozciągająca się między rzeką Kampą a prastarym miastem Benares do dzisiejszego dnia mieni się kolorami złota.